Pan napisał ważną książkę, tak? Nic nie jest w porządku. Jeszcze chciałbym o tym, o co pana zapytać, bo kilka lat temu czytałem wywiad z panem, mówił pan, że Ukraińcy stoją w takim rozkroku, z którego nie mogą wyjść, że jest jakby to taka patowa sytuacja. Czy teraz, w obliczu tego, co się stało przez ostatnie dwa lata, czy myśli pan, że jest szansa na, nie wiem, czy to pojednanie, czy na zbliżenie się?
Nie, no na razie nie ma żadnych ruchów, nie ma, niestety ten patriotyzm ukraiński, wielki, teraz walczony, on jednocześnie się łączy z tendencjami nacjonalistycznymi. To widzę. Ci batalion Azow, czy to się w telewizji tylko widzi, no mają naszywki banderowskie, prawda? Oni mają, no, bohaterów i to utrwalają. To jest nie to, że się zmniejsza się, że zaczyna się coś rozumieć, tylko odwrotnie. W rządach koalicyjnych, a takie mamy na Ukrainie, najmniej ważne resorty się daje tym partiom najmniej ważnym. Czyli ta nacjonalistyczne bardziej te ugrupowania, oni mało ważni są, więc dostają oświatę.
Która jest tak de facto bardzo
ważna. I piszą,
ważna.
I tak, i oni... Wiadomo, że nacjonaliści najsilniejsi są, no, Tarnopol, Lwów, prawda, tutaj zachodnia Ukraina, a Ukraina to w głębi dalej, to są w ogóle, nie słyszeli nawet, a w Kijowie banderowiec to było pejoratywne określenie wariata, głupka, no i zbrodniarza. Ale to się teraz w szkołach wszędzie ujednoliciło, że bohaterem mamy, i tak uczą w szkołach, wszędzie w całej Ukrainie, że Bandera był bohaterem i UPA i tak dalej. I pomniki wszędzie rosną jak na grzyby po deszczach fantastycznych i w wielkich miastach i małych miastach. I jest odwrotna tendencja od prawdy.
No właśnie, no
my oczywiście, my to znamy u nas, że mamy też ludzi takich, którzy nie chcą przyjąć prawdy o, no nie wiem, o II wojnie światowej, o Holokauście,
o komunizmie, o stosunku Żyda,
o komunizmie. Niektórych rzeczy się też nie unika mówienia, bo to jakieś wstydliwe jest, a to takie, owakie. Ale no, na Ukrainie to jeszcze jest dużo bardziej zakłamywane i idzie w odwrotnym kierunku niż racjonalizm by nam podpowiadał.
A serce?
Proszę, i serce, no, że też, no, że to nie jest czas teraz. Czas na badania naukowe są każde, badania historyków, no, zawsze można. Znaczy, co to nie jest czas? Że Ukraińcy nie są gotowi. No na co mają być gotowi? Na to, że będą jeszcze dzieci ich jeszcze uczyły się jeszcze większymi, no, ekstremistami, jeszcze mniej będą rozumiały z Europy, z tego, że jesteśmy wielonarodową społecznością, że musimy być tolerancyjni, musimy mieć inne spojrzenie i rozumieć, że się popełnia wady i się do nich przyznać. No ale w odwrotnym kierunku wszystko idzie, niestety.
Nie ma wyraźnych deklaracji i prezydenta Ukrainy, a polska polityka, jak panu...
No, katastrofalna jest, no. No katastrofalna, no. Co? Powinniśmy podręczniki czy książki drukować w języku ukraińskim dla tych, którzy tutaj są w Polsce, żeby ich uświadamiać, co było złe i tak dalej. No, ale tego się nie robi w ogóle.
Pańska książka, ja ją znalazłem na Allegro, to były za bardzo drogo. W ogóle kupiłem e-booka pańskiej książki przed tą audycją i przeglądałem e-booka.
To nawet nie wiedziałem, że jest e-book.
No jest. No widzi pan. No to może będą tam tyle, pan nie o tym nie wiedział. Nie, ale to już takie żarty, ale to ważna książka. Czy pan z tą książką też jeździł na spotkania i rozmawiał pan o tej książce?
Tak, jest na spotkania, ale to głównie przychodzą na te spotkania właśnie ludzie pochodzący z tamtych terenów i potomkowie ofiar, którzy z tą raną żyją, że nie mają grobów, że nie mają...
No właśnie, to jest
informacji, że na przykład, mocne. No właśnie, że no, jaki to jest problem ekshumacji na przykład, prawda? No przecież...
No wydawałoby się, że prosta rzecz.
Zobaczmy, żołnierze są teraz ekshumowani i tak samo ekshumowacja. DNA się robi, tylko niestety te, co DNA robiono, zrobiono już w tym okresie Poroszenki. że było, były jakieś zezwolenia, to się okazywało, no że co, że to jest nie, bardzo niewygodne dla Ukraińców, ponieważ no, oni lansują tezę, ci tacy troszeczkę może bardziej zeuropeizowani, że to były symetryczne walki, że Polacy też, też mordowali, też robili.
No, ale niestety, to jest potworność.
Ale proporcje są no, zdumiewające, prawda? UPA miało 60 tysięcy żołnierzy, czyli bojców, a 24. Dywizja Wołyńska, która dopiero na wiosnę 1944 roku powstawała, to miała 5 tysięcy osób, a z tego większość to byli no, inwalidzi, kobiety, dzieci, starcy, Żydzi ocaleli z get, no jakiś jeden oficer był. Dopiero chyba w maju właśnie przyjechało kilku oficerów z Warszawy. Więc kto miał walczyć? I jeszcze trzeba wiedzieć, że było na tych terenach wschodnich, na Wołyniu i na tym całym pasie przygranicznym, prawda, województwo lwowskie i tak dalej, to było Sowieci, gdy przyszli, znaczy w 1939 roku była mobilizacja do wojska. I ponieważ to było daleko na tyłach, to się prawie dobrze udała. I ci mężczyźni poszli walczyć nad Bzurą, u Kleberga. Więc był odpływ sił męskich w tych terenach. Potem przyszli Sowieci. Sowieci, aha, no Ostaszków i tak dalej. Mordowanie oficerów, aresztowania i wywózki z miejsca na Syberię. I głównie w pierwszej kolejności Polacy. Też mężczyźni. I w związku z tym tam zostały tylko kobiety, starcy i dzieci na terenach tych. Więc potem kto, gdzie, kiedy miał walczyć z Ukraińcami. A trzeba wiedzieć, że było, że w wyniku I wojny światowej na tych terenach wschodnich to było 12% Polaków i Ukraińców i Żydów też, przepraszam, 16-12%, a 60 parę procent byli Ukraińcy oraz no, Ormianie, Rosjanie, pochodzenia, no, białogwardziści, prawda, się o nich mówiło. I to w czasie I wojny światowej Ukraińcy byli traktowani jak swoi przez Rosjan i nie byli mordowani. Reszta tutaj tych narodów, to trwało półtora roku. Przecież front stał na pasie od Niemna do Zakarpacia. No to więc to była straszna, straszna gehenna i 2 kilometry od całej linii kolejowej. A szła linia kolejowa z Petersburga do Wiednia i z Moskwy do Berlina. Więc było spustoszenie totalne na tych terenach. I ten bakcyl zresztą zbrodni wtedy już, tej I wojny światowej, już się też no, bardzo umocnił, że potem mordowanie cywilów było bardzo proste. Stało się, prawda? No i o tych rzeczach się w ogóle nie uczy. I tych właśnie...
Jak nie docieramy do prawdy, to nie możemy zbudować przyszłości.
No nie ma prawdy historii Ukrainy. No o Głodomorze. Jedni uważają, że to nieprawda, że prawda, jak się kłócą tam, no ale machnowcy, prawda, no ci wszyscy armie Denikina, jakieś to mieszana, bo nie wiadomo, kto był Ukraińcem. Zresztą problemy były i właściwie są jeszcze też z taką deklaracją narodowościową na Ukrainie też.
No i tych ludzi, którzy tam pochodzą, no też pamiętam, że Tadeusz Różewicz napisał właśnie do Jerzego Nowosielskiego, do którego wspomniałem, po 20 latach znajomości, bardzo bliskiej. Jurku, dlaczego ty mi nie powiedziałeś, że jesteś Łemkiem? Po 20 latach znajomości, prawie widzenia się codziennie.
No tak było, że sami Ukraińcy, spis powszechny był tuż przed 1938 roku na terenach wschodnich. W województwie lwowskim to większość, byśmy ich nazwali Ukraińcami, oni narodowość wpisali rusińską. Czyli nie mieli też świadomości jeszcze, że są Ukraińcami. Dopiero właśnie ten nacjonalizm, potem banderowców, silna akcja w czasie wojny już potem, spowodowała tą właśnie, że ten nacjonalizm rósł i że oni siebie umieli wreszcie nazwać i zdefiniować. Niestety na naszą
Czyli zgubę. Jeszcze musi trochę wody upłynąć, żeby to wszystko się, że tak powiem, naprawdę dopłynęli.
Obecne władze nie robią nic, prawda, też. Ale niestety.
Ostatni wątek, żebyśmy tak skończyli jakoś optymistycznie. Chciałem o muzy pańskie, bo muza zawsze jest dla artysty bardzo ważna. To chodzi mi bardzo o kobiety oczywiście. Simonetta Vespucci, dla Botticellego, Dante Beatrice. Dla Dantego Beatrice, dla pańskiej muzy, kobiety w pańskim życiu.
Ja jestem bezpłciowy, bo zupełnie w tym nie potrzebuję żadnych muz.
Tak?
Nie potrzebuję.
To krótka będzie ten część rozmowy.
Nie, no bo to co muza? To są właśnie takie mity, które malarzom potrzebne są. Zresztą malarze musieli widzieć i namalować, prawda? Ale byli tacy, co z wyobraźni malowali, no i potem już i oni mieli najlepsze osiągnięcia.
Dante pisał.
No teraz tak, więc tak. Do wyimaginowanych też postaci często to było kierowane. Do wielu mamy pisarzy, którzy nie interesowali się kobietami i seksem przecież w ogóle.
No dobrze.
Bardzo wielu. Niektórzy pozowali. Najwięcej właśnie pisali i pozowali tacy, którzy się naprawdę nie interesowali. I poeci, i pisarze.
Tak, ja tutaj chciałem usłyszeć.
Tu orientacja jest, może płciowa nie jest ważna, no, absolutnie, ale to taka właśnie, taka dodatkowa wrażliwość jest może potrzebna właśnie w sztukach, no w literaturze szczególnie, ale przepraszam, no scenariusze też w filmach, no to i film musi być, prawda, i malarstwo, no, tak. A w muzyce, no były panie, które inspirowały kompozytorów. No,
Gustav Mahler, tak to było. Pamiętam,
no oczywiście, on akurat, Alma Mahler, no inspirowała wielu panów, jak wiadomo, w tym, no, mistrzyni świata, prawda? Kolekcjonerka mężczyzn wybitnych.
Najwyższej półki.
Niesamowita. A jeszcze się okazało, że ona sama komponuje. Teraz jej utwory, wtedy były Mahler lekceważył inni, a okazuje się, że ja słyszałem te pieśni, bardzo ciekawe. Była całkiem fajną kompozytorką. Niesłusznie poniżano, myślę, w ogóle. I to może to właśnie, że była taką muzą wszechstronną, to jej zaszkodziło w opinii artystycznej, ale bardzo, bardzo polecam posłuchać, bo bardzo fajne rzeczy.
No właśnie, to powoli będziemy kończyć. Ja teraz chciałem panu bardzo uprzejmie podziękować. No i wchodzi pan w wiek najbardziej twórczy, no bo to właśnie tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, Michał Anioł właśnie był właśnie w rozkwicie, no bo już właśnie sąd ostateczny w Kaplicy Sekstyńskiej już po 60 zdecydowanie zaczął malować. Pan teraz, no to czekamy na jakieś arcydzieło.
No jak, absolutnie czuję siłę straszną, to się zgadzam tutaj z przedmówcą. No. I rzeczywiście no, czuję potencjał. Napisałem operę. Opera to jest już waga ciężka. To jest po prostu niesamowita. To nawet przepisać same libretto, to ręcznie trzeba, jakby to już jest wysiłek niebywały. No i teraz też czuję, następną chciałbym operę napisać. Po prostu widzę, że jest tragedia, bo nie ma w ogóle nowych oper.
No to właśnie, to jest
nie ma zamówień, proszę państwa. Pisano zawsze, no, nie wiem, 10, kilkanaście oper rocznie. Były premiery, coś. W ogóle nie ma nic. Ja piszę teraz dużą operę, jeszcze większą, cięższą. Ale fantastyczny mam temat, ale piszę dla siebie. Nie ma żadnych zamówień, myślę, że nie będzie. Nie ma mowy. Jest bardzo humanistyczna dla wszystkich. Broń Boże, nie skandaliczna, bo skandale to krótkotrwała sprawa. Fascynacja nimi raczej szybko mija. I więc wszystko by się zgadzało, ale niestety idą zamówienia na rzeczy bezsensowne, jak widzę.
No, a może
niestety tutaj widzę, że nie ma.
Będzie Opera Królewska miała niedługą siedzibę, może tam.
Ja Operze Królewskiej miałem premier właśnie, operę Hiob. Tam właśnie będzie budowa. No niestety to potrwa też długo. Ale w międzyczasie można by już zamawiać, żeby był bank pomysłów. możliwości, możliwości, żeby to była współczesna opera, żeby historyczne opery się grano. Bardzo piękne są i wspaniale, no, ale też by się przydało, żeby coś powstawało nowego, prawda? A tego jakby nie widać na horyzoncie.
No, ale na razie widać w szufladzie i niedługo... Ja jestem optymistą i pan też jest optymistą.
Ja nie.
Nie.
Dobrze. Ale napiszę.
Ale napiszę.
Ale napiszę. Może
a ja w kajetniku...
ktoś kiedyś... ludzie, którzy decydenci w ogóle się nie znają na nic. Ale to oni, tak było zawsze.
Ale, krótkie...
ale kiedyś było, że ktoś dawał pieniądze i to było. Proszę sobie wyobrazić, że Carmen zrobiła klapę totalną.
No, no właśnie.
Bizet, Georges Bizet umarł po prostu ze zmartwienia, bo jej się zadłużył, pieniądze własne jeszcze włożył i wszystko i padł. No, skończył żywot w straszliwych, no, prawda, rozczarowaniu, w depresji i to dalej rzeczy. A jest to opera najczęściej grana teraz na świecie. I w różnych wersjach, i tak, i w ogóle fantastyczne. Co utwór, co każda część, co aria, co divertimento jakieś coś tam. No wszystko genialne. Jak można było to zniszczyć? Żeby widać, a było wiele kompozytorów, to niektórzy pewnie zazdrości, szkalowali.
No ja co,
a inni uważali, że to nic, no, bo temat był, no, że to jak to, hiszpański, cygankach.
To taki, wielka miłość.
To tak jak, ale u nas o Ukrainkach już film jest w Polsce. Był. Nawet pisałem serial. We Lwowie dziewczyny ze Lwowa, coś takiego. W każdym razie temat mam nie bulwersujący, nie skandaliczny, a mocny. Nie mogę zdradzić, bo mi zaraz ewentualnie ktoś zarezerwuje sobie i będę wykluczony. Ale myślę, że idealny, no wszystko i dla młodzieży, jako wprowadzenie do świata opery, gdzie przecież ginie w ogóle ten świat. No ale nikt się tym nie przejmuje.
Ja się przejmuję i podejmę kroki odpowiednie. Dziękuję.
Dziękujemy.
Krzesimir Dębski był naszym gościem.